drogo umiłowani w Panu naszym, bracia i siostry, jak również wszyscy przyjaciele Prawdy Bożej. Może nie ze wszystkimi się przywitałem, nie wszystkim uścisnąłem dłoń, dlatego chciałbym z tego miejsca lub szybko uczynić pokój Wam. W dzisiejszej lekcji chciałbym z braterstwem się podzielić odnośnie jednego z proroków, proroka Eliasza. Może od dłuższego czasu jest to moim trochę takim przemyśleniem. Za podstawę rozważania może odczytam tylko słowa z drugiej księgi królewskiej, drugi rozdział i od pierwszego wersetu. I stało się, gdy miał wziąć Pan Eliasza w wichrze do nieba, że wyszedł Eliasz z Elizeuszem z Galgal i rzekł Eliasz do Elizeusza: proszę cię, siądź tu, bo mnie Pan posłał aż do Petel. I rzekł Elizeusz: jako żywy Pan, jako żywa dusza twoja, że ciebie nie puszczę. I poszli do Betel. Wtedy wyszli synowie proroccy, którzy byli w Betel, do Elizeusza i rzekli: wierzże, iż dziś Pan weźmie od ciebie Pana twego? A on rzekł: wiem ci, milcz się. Znowu rzekł mu Eliasz: Elizeuszu, proszę, siedź tu, bo mnie Pan posłał do Jerycha. A on odpowiedział: jako żywy Pan, jako żywa dusza twoja, że ciebie nie puszczę. I tak przeszli do Jerycha. Tak poszli do Jerycha. Wtedy przystąpiwszy synowie proroccy, którzy byli w Jerychu, do Elizeusza rzekli do niego: wierz, że dziś Pan weźmie Pana twego od ciebie? A on rzekł: wiem ci, milczcie. Jeszcze mu rzekł Elizeusz: proszę, siedź tu, bo mnie Pan posłał do Jordanu. Który odpowiedział: jako żywy Pan, jako żywa dusza twoja, że się ciebie nie puszczę. I szli obaj, a 50 mężów synów prorockich szli i stanęli naprzeciwko z daleka, ale oni obaj stanęli nad Jordanem. A wziąwszy Eliasz płas swój, zwinął go, a uderzył nim wody. I rozdzieliły się tam i sam, także przeszli obaj po suszy. A gdy przeszli, rzekł Eliasz do Elizeusza: żądaj, czego chcesz, abym ci uczynił pierwej, niż będę wzięty od ciebie. Wtedy rzekł Elizeusz: proszę, niech będzie dwunasobny duch twój we mnie. Ale mu on odpowiedział: trudnejś rzeczy pożądał. Wszakże ujrzesz mi mnie, gdy będę wzięty od ciebie, tak ci się stanie. A jeśli nie ujrzysz, nie stanie się. I stało się, gdy oni przeciążli, rozmawiając, oto wóz ognisty i konie ogniste rozłączyli obydwu. I wstąpił Eliasz w wichrze do nieba. To Elizeusz, widząc, wołał: ojcze mój, Boże Izraelski, jazd do jego. I nie widział go więcej, a pochwyciwszy szaty swe, rozdarł je na dwie części. Podniósł płaszcz Eliaszowy, który był spadł z niego, i wróciwszy się, stanął nad brzegiem Jordana. Myślę, braterstwo, może to będzie tylko, tak chciałbym nawiązać tutaj do tej działalności Eliasza, ale może od razu nie przejdę do rozważania tego tematu, ponieważ nasuwa się pytanie, czy jest tu ukryta pewna lekcja, pewne znaczenie, czy tylko jako zapis historyczny. No, zapis historyczny na pewno. Ale czy jest tutaj ukryte głębsze znaczenie? Myślę, braterstwo, że czytając to, nasuwa się wiele pytań przy tym. To oznacza podróż tych dwóch proroków, że tak sobie szli przez te przystanki, co to znaczy zatrzymanie się w poszczególnych miejscowościach, co znaczy pytanie synów prorockich, czy wiesz, że twój Pan zostanie co? Wzięty. I to nie tylko raz. Co znaczy ich rozstanie, na kogo wskazuje, jeżeli znaczenie, to na kogo wskazuje Eliasz, na kogo wskazuje Elizeusz. Co znaczy rozdarcie szat Elizeusza po zabraniu Eliasza. Na kogo ta działalność może wskazywać? Ja myślę, bratelstwo, że można spotykać różne publikacje, na kogo Eliasz może wskazywać, ale patrzmy przez Słowo Boże. Dość często jest tak, że musimy sobie najpierw zrobić założenie. A więc założenie jest, że Eliasz wskazuje na kogo? Na Kościół. Na Kościół z tej strony zasłony. Ale o Eliaszu jest wspomniane w ostatniej księdze Starego Testamentu, w proroctwie Malachiasza, gdzie czytamy w 4 rozdziale Biblii Gdańskiej, bo nowy przekład bodajże tego rozdziału nie ma, to znaczy w 3, 4 rozdział, 5 werset. Oto ja wam poślę Eliasza proroka, pierwej niż przyjdzie on wielki i straszny dzień pański. Prorok Malachiasz mówi, że ja wam poślę proroka Eliasza, pierwej niż przyjdzie wielki i straszny dzień. Kogo ten prorok ma na myśli? Proszę. No to kiedy przyjdzie ten wielki i straszny dzień? Przeczytajmy jeszcze 6 werset. Aby co miał uczynić? Aby obrócił serca ojców ku synom, a serca synów ku ojcom ich, abym przyszedłszy ziemi przekleństwem nie skarał. Co miał uczynić Eliasz? Obrócić, no zapis wyraźnie mówi. Obrócić co? Serca. Ja myślę, bratelstwo, tak za chwilę będziemy może wspominać o tym, ale tak popatrzmy na życie w dobie dzisiejszej. Jakie są relacje ojców z synami bądź synów z ojcami? Dobre? Bardzo dobre. W niektórych przypadkach są bardzo dobre. Ale ogólnie mówimy, że generacja ta to jest wielki wzrost nieposłuszeństwa. Natomiast to jest wynikiem czegoś innego może, bo wzrost umiejętności. Rodzice nie nadążają za dziećmi. Swoim umysłem. Ale mówi, że ma ta relacja ulec co? Zmianie, jakbyśmy tak... Ona na pewno ulegnie i w całej społeczności. Ale mówi, że Eliasz miał tego co? Pokonać. To proroctwo miało wielkie znaczenie dla Żydów. Miało szczególne znaczenie. Na podstawie tego proroctwa oczekiwali, że najpierw pojawi się Eliasz i przygotuje ich serca na przyjście Mesjasza. Pozostaje pytanie, kto miał być tym Eliaszem, który miał dokonać tego dzieła? Pan Jezus. Jan Chrzciciel. Ja myślę, że te słowa tego proroctwa w pewnym sensie sam Pan Jezus odnosi do kogo? Do Jana Chrzciciela. Przeczytajmy słowa z Ewangelii Mateusza, 17 rozdział, a werset od 10. To ten zapis jest po pewnym wydarzeniu, że znaleźli się uczniowie na górze i widzieli kogo? Eliasza, Mojżesza. I uczniowie w końcu mówią, że tak jest nam tutaj dobrze, że uczynimy tutaj co? Trzy namioty. A po tym fakcie, 10 werset 17 rozdziału mówi tak. I pytali go uczniowie jego mówiąc, cóż wtedy nauczeni w piśmie powiadają, że ma przyjść, że ma Eliasz pierwej przyjść. A Jezus odpowiadając rzekł im, Eliasz pierwej przyjdzie i naprawi wszystko. Ale powiadam,
Ale wam powiadam, iż Eliasz przyszedł, wszakże nie poznali go, ale uczynili mu cokolwiek chcieli, tak ci Syn Człowieczy ucierpi od nich. Wtedy zrozumieli uczniowie, że o Janie Chrzcicielu mówił do nich. Bo mówię, że Pan Jezus wyraźnie mówi, że w podobny sposób Jan ucierpi kto? Syn Człowieczy. Czyli wyraźnie wskazuje tutaj uczniowie, zrozumieli, że Pan Jezus mówił o Janie Chrzcicielu. Wskazuje praktycznie dokładnie na Jana Chrzciciela. Aczkolwiek jest tutaj, pozostaje nam jeszcze w pamięci, że werset mówi, że naprawi co? Wszystko. A czy Jan Chrzciciel naprawił wszystko? Na razie to może pozostawimy. Ale chciałbym braterstwo, co łączyło tych właściwie, że tak wspomnieliśmy, tych takich dwóch mężów, Eliasza, za czasów króla Achaba i Jana Chrzciciela, właściwie za czasów Jezabeli, byśmy to bardziej tak określili, o czym później będziemy wspominać, i za czasów Herodiady. Co ich tak wspólnego? No, łączyły ich te dwie, co? Niewiasty, zauważmy, że jak jedna prześladowała proroków, tak tutaj Herodiada prześladowała Jana Chrzciciela. Tam Eliasz wytykał wielkie bałwochwalstwo, a Jan Chrzciciel wytykał wielką niemoralność, która była czyniona. Te dwie kobiety jak gdyby były tym wspólnymi takimi cechami. Ale chciałbym tutaj jeszcze wspomnieć, no dla mnie to było takie nowe odkrycie, że ci dwaj mężowie mieli jednakowe imiona. Pomimo, że jeden nam jest znany jako Jan, ale to jest w języku greckim, ale w języku hebrajskim drugi znany jest jako Eliasz. Wiemy, że imiona oznaczały pewien charakter. I kiedy popatrzymy, co znaczyło imię w języku hebrajskim Eliasza, to mówi, że Jahwe jest moim Bogiem, Jahwe jest moją mocą. Jan w języku greckim, Jahwe jest łaskawy i miły. Czy zbieżne określenia? Myślę, że bardzo zbieżne. Praca ich łączyła. Obydwaj pracowali w narodzie jakim? Izraelskim. Rzeczy te takie jak gdyby wspólne. No i obydwaj, to co wspomnieliśmy, byli prześladowani przez te niewiasty. Anioł Pański, kiedy Jan Chrzciciel się urodził, też wydał mocne świadectwo o Eliaszu. A czytamy w Ewangelii Łukasza, pierwszy rozdział, a 16 werset. A wielu z synów izraelskich obróci ku Panu Bogu ich, bo On pójdzie w przód przed obliczem Jego w duchu i w mocy Eliaszowej, aby obrócił serca ojców ku dzieciom, a odporne ku roztropności sprawiedliwych, aby sporządził Panu lud gotowy. To zostało zwiastowane przez anioła Elżbiecie, że takiego dzieła ma dokonać jej syn, czyli Jan. Aby sporządzić lud gotowy komu? No, Panu. Wielkie dzieło, ale że miał iść, że nie mówi tu, że będzie Eliaszem, tylko miał iść co? W duchu i mocy Eliasza. Czyli wyraźnie wskazuje, że te same podobne czynności będzie czynił, co czynił pierwej Eliasz. Pan Jezus też wyraża się o Janie Chrzcicielu w Ewangelii Mateusza, 11 rozdział, a od wersetu 10. Boć on jest, o którym napisano: oto ja posyłam anioła mego przed obliczem moim, który zgotuje drogę twoją przed tobą. Zaprawdę, zaprawdę powiadam, nie powstał z tych, którzy się z niewiast rodzą, większy nad Jana Chrzciciela. Ale który jest najmniejszy w Królestwie Niebieskim, większy jest niż on. A od dni Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo Niebieskie gwałt cierpi, a gwałtownicy porywają je. Bo wszyscy prorocy i zakon aż do Jana prorokowali. A jeśli chcecie przyjąć, on ci jest Eliasz, który miał przyjść. I mówi, kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha. Nie będę się może skupiał na tym tych wypowiedzianych słowach, ale chciałem podkreślić tutaj, że Pan Jezus wyraźnie wskazuje na Jana Chrzciciela. Nie będę mówił, w jaki sposób Królestwo gwałt cierpi i gwałtownicy się cisną, brawianek powiedział dłużej, nie mówię, jak godzinę, no to więc się nie zmieszczę w tym czasie, to nie będę poruszał tego tematu. Ale chciałbym zwrócić uwagę tutaj na to, że Pan Jezus wyraźnie mówi, że jeśli chcecie to przyjąć, to przyjmijcie. Daję takie zdanie, jakby od was to zależy, jak na tą rzecz popatrzycie. Ale jeszcze na jedną rzecz zwróćmy uwagę, co na to sam Jan Chrzciciel o tym mówi. Pierwszy rozdział w Ewangelii Jana, a werset 20. Przepraszam. 21. I pytali go, cóż wtedy, Eliasz ty jest? A on rzekł, nie jestem. A oni powiadają, ani prorokiem ty, prorokiemś ty? Odpowiedział, nie jestem. Rzekli mu wtedy, któżeż ty jest, żebyśmy odpowiedź dali tym, którzy nas posłali? Cóż ty powiadasz o sobie? I rzekł, jam jest głos wołającego na puszczy. Prostujcie drogę pańską, jako powiedział prorok Izajasz. Jan Chrzciciel nigdy o sobie nie powiedział, że jest kim? Eliaszem. Że jest Eliaszem. Mówi, ja jestem głosem wołającym co? Na puszczy. Jeśli Jan nie był Eliaszem, chociaż wspomnieli, że w pewnym sensie prowadził dzieło Eliasza. Jeśli pan Jan nie był tym Eliaszem, a głosem wołającym na puszczy, moglibyśmy jeszcze zapytać, a co Jan głosił takiego? Ewangelia Mateusza, 3 rozdział, mówi, że pokutujcie, a przybliżyło się królestwo. Co mówi? Zwróćcie się do czego? Do prawa zakonu. Starajcie się go przestrzegać. I starał się Jan rzeczywiście przygotować lud Panu. Jan w duchu i mocy Eliasza pod koniec wieku żydowskiego zwracał uwagę bardzo na Jezusa. Wiemy to zdarzenie po chrzcie. Mówi o to baranek, który gładzi grzech świata. Czyli wskazał wyraźnie na Pana Jezusa, oto baranek, który gładzi grzech świata. Aby ci, którzy słyszeli, przyjęli Jezusa, starał się ich przygotować do wyższego dzieła, które się rozpoczęło w dniu 50, dniu zesłania Ducha Świętego. Popatrzmy teraz jeszcze wstecz. Porównajmy życie Eliasza z czasów króla Achaba z życiem zwycięzców prawdziwego Kościoła wieku Ewangelii. Bo jeśli Jan nie był tym Eliaszem, aczkolwiek spełniał dzieło Eliasza, nasuwa się pytanie z tym założeniem naszym na początku, że Eliaszem jest kto? No jest Kościół. Jest Kościół. Popatrzmy na życie zwycięzców prawdziwego Kościoła wieku Ewangelii, a zauważymy pewnego rodzaju zbieżność, która może nas przekonać, że Eliasz wskazuje na Kościół. Jezabel, królowa Izraela, była głównym prześladowcą Eliasza. Podobna działalność w stosunku do świętych, no, była jedna Herodiada za czasów Jana Chrzciciela, a czy w czasie wieku Ewangelii jest jakaś niewiasta? Dokładnie w Księdze Objawienia do zboru do Tyjatry jest wymieniona po imieniu, że jest ta sama nazwisko niewiasty Jezabel. Czyli wyraźnie, że tak samo odnosi się do wieku Ewangelii. 18 rozdział objawienia, 7 werset mówi, że królową była. Wyraźnie wspomina o tym, że była królową. Czyli dotyczy to prześladowania Kościoła. Eliasz przebywał przez 3,5 roku w odizolowaniu, byśmy powiedzieli takim. Gdzie przebywał? Na puszczy czy na pustyni. W tym czasie nie było czego? Deszczu. Jest głód w kraju, o czym mówi Księga Królewska, pierwsza Królewska, 17 rozdział. Przez 3,5 symbolicznych lat, gdybyśmy chcieli tak popatrzeć, dzień jako rok, to 3,5 lat, to ile to jest? 1260 lat. I 1260 lat. Może nieraz nie lubimy braterstwo dat, ale te są daty wymienione. Kto wymienia tych 1260 dni? Daniel wymienia w swoim 12 rozdziale. Mówi, że będzie tych 1260 dni. Daniel 12 rozdział, 11 werset. Może odczytamy. Odczytamy zaraz dwa wersety, do którego później jeszcze wspomniemy. 12 rozdział, 11 i 12 werset. A od tego czasu, gdy odjęta będzie ofiara ustawiczna i postanowiona obrzydliwość z postuszenia, będzie dni 1290. A błogosławiony, kto go czeka i dojdzie do 1335 dni. Ja myślę, braterstwo, że wymienia tutaj 1290. Później o tym jeszcze będziemy bardziej szerzej rozmawiać. Wspomnieliśmy o tych dniach. Na jakie daty, rok przypada koniec tych dni? A skąd siostra o tym wie? Mówi, że trzeba liczyć od obrzydliwości co? Spustoszenia. A co było tą obrzydliwością spustoszenia? Proszę? No dobrze, a ktoś powie, bracie, no ty sobie wymyśliłeś ten rok. Proszę? Ale którym kościół? Obrzydliwość spustoszenia na miejscu świętym. Ale co to się takiego naprawdę stało? Co się stało? Msza. To znaczy uznano, że ofiara Pana Jezusa nie wystarcza za wszystkie co? Grzechy. Że trzeba jeszcze raz ofiarować. Że kapłan może to dokonać. Że może dokonać przemiany chleba w ciało naszego Pana i go ofiarować. To jest znane, ja chyba pod tym słowem Eucharystia, ja nie wiem, nie chodziłem, ale tak mi się to wydaje. A więc przychodzi to na 1799 rok. Pytanie się nasuwa, jaki to czas jest? Proszę? Napoleoński. A co on takiego zrobił? Proszę? Pierwszą ranę. Ja myślę, że coś uczynił. Osłabił system jaki? Papieski. Siostra tutaj tak wspomina o tej koronie, że kiedy mu miał złożyć koronę, to wziął z rąk papieża koronę i w tą koronę włożył co? Sam sobie. I mówi, nie ty mi ją dajesz. Ja sobie na nią zapracowałem. Wszystko zaczęło się wypełniać na boskim zegarze. W tych warunkach pustynnych. Wierzymy, że te zbieżności nie są przypadkowe. Przyjęliśmy świadectwo Jana o Chrystusie. Teraz pozostaje właściwie nam przy końcu wieku Ewangelii wykonywać czynności Eliasza, aby zwrócić uwagę na obecnego Chrystusa i przygotować się na Pana chwale. I będziemy o tym wspominać może, nie wiemy kiedy to nastąpi, ale żebyśmy byli co? Gotowi. Żebyśmy byli gotowi. Prorok Malachiasz mówił, oto ja wam posyłam Eliasza proroka pierwej niż przyjdzie on wielki i straszny dzień Pański, aby obrócił serca ojców ku synom, a serca synów ku ojcom, abym przyszedłszy ziemi przekleństwem nie skarał. W Ewangelii Łukasza czytaliśmy, że wielu synów izraelskich obróci ku Panu Bogu, bo on pójdzie wprzód przed obliczem Jego w duchu i mocy Eliaszowej. I też mówi, aby obrócił serca ojców ku dzieciom, a odporne ku roztropności sprawiedliwych. Aby sporządził lud Panu gotowy. Co tego słowa wskazują? Te słowa wyraźnie wskazują, że celem misji Eliasza jest naprawienie relacji między Izraelem a ojcami. Byśmy powiedzieli, a ojcami, czyli patriarchami narodu izraelskiego. Jak również doprowadzenie świata do harmonii i pokoju z Bogiem. Lecz żeby to nastąpiło, Pan Jezus mówi w Ewangelii Mateusza, 10 rozdział, 15 werset, że musicie się stać jako co? Dzieci. Lecz jeśli patrzymy na Jana Chrzciciela, a także na misję Kościoła wieku Ewangelii, to możemy powiedzieć, czy te misje były udane. No były udane? Jeśli byłyby udane, to by przywrócili serca. A tych serc nie przywrócili. Zapis mówi, że jeśli ta misja się nie powiedzie, to spotka wtedy co? Co spotka? Przekleństwo lub kara. Pytanie się nasuwa. Czy naród izraelski za czasów Jana odwrócił swe serca? Czy spotkała ich kara? Począwszy od roku 70 spotkała ich wielka kara. Także cały naród izraelski został rozrzucony po całym świecie. Tylko ci, co przyjęli, co uznali, byli przygotowani na przyjęcie Ducha Świętego. Na wiek Ewangelii. Popatrzmy teraz na koniec wieku Ewangelii. Klasa Eliasza, święci. Możemy powiedzieć, krytykują grzech. Napominają grzeszników. Zwracają uwagi na zasady zawarte w Słowie Bożym. Na życie według woli Bożej. A na końcu zwracają uwagę chrześcijan na obecność Chrystusa. To, co w Laodycei jest wspomniane, oto stoję u drzwi i co? Kołaczę. Pytanie się nasuwa, czy to coś zmieniło serce ludzkie? Czy wielu nauki te przyjmuje? Wiemy, że w konsekwencji tego spotka kara wspomniana przez proroka. Nastąpi obalenie Kościoła z imienia, jak również złych mocy, których jest poślubiona. I będzie to ucisk, o którym w Ewangelii Mateusza mamy wspomniane, jakiego nie było i nigdy potem już nie będzie. Lecz możemy się cieszyć, braterstwo, z zapewnień Słowa Bożego, że Eliaszowi, Kościołowi się uda, jeśli będzie złączony kim? Panem. Czyli jeśli znajdzie się poza wtórą zasłonę, kompletnemu Chrystusowi, jemu się uda naprawić wszystkie rzeczy w swoim tysiącletnim królestwie. Doświadczenia Eliasza i Elizusza wskazują, w czasach króla Achaba, wskazują na doświadczenia Kościoła w wieku Ewangelii. Eliasz był prześladowany przez Achaba i Jezabel. Jezabel zabijała proroki. Także Eliaszowi wydawało się, że pozostał już co? Sam. Przeczytajmy te słowa z pierwszej Księgi Królewskiej, 18 rozdział, a werset 21. A przystąpiwszy Eliasz do wszystkiego ludu rzekł. No może o tym wspomnę, że było to podczas, kiedy mieli ofiarować cielca na ołtarzu. Kiedy Eliasz spotkał się z kapłanami Baala i jedni budowali ołtarz i Eliasz sobie budował ołtarz. Na jednym ołtarzu był złożony cielec i na drugim ołtarzu był złożony cielec. I przy tym wydarzeniu jest taka wzmianka, że przystąpiwszy Eliasz do wszystkiego ludu, rzekł: długoż będziecie chrapać na obie strony? Jeśli Pan jest Bogiem, idźcie za Nim. A jeśli Baal, idźcie za Nim.
I nie odpowiedział mu lud ani słowa. To z kim był ten lud? Wtedy rzekł Eliasz do ludu: jam tylko sam. To będzie powtarzane dalej. Lud przystąpił, ale wtedy dopiero, kiedy ofiara kapłanów Baala nie była przyjęta, a przyjęta była ofiara Eliasza.
Mówi: zostałem ja sam, prorok pański, a proroków Baala 450.
Długoż będziecie chrapać na obie strony. Czy nam to nie zagraża, braterstwo? Dzisiaj to może troszeczkę tak jest w innej formie. Popatrzymy tak, mimo są różne ugrupowania religijne. Wszędzie jest co? Źle czy dobrze?
Dobrze.
Może lepiej. Tylko u nas jest najgorzej. Jest najlepiej.
Bo gdyby nie było najlepiej, to co byśmy to robili, prawda? Bo braterstwo, ja chciałbym tutaj wspomnieć tak, popatrzeć. Dlaczego ja jestem w tej społeczności, a nie innej? Bo uważam, że tu jest prawda. Bo jeśli bym uważał, że gdzie indziej, to trzeba by było tam co? Pójść. Nie może być, mówi, długo będziecie chramać na obie strony.
Tam, braterstwo, jeżeli gdzieś widzimy, gdzie jest prawda, tam należy być. Nie przychodzi na myśl taka notatka, że na łożu śmierci ostatnie przesłanie daje ojciec, który był katolikiem.
Mówi: synu, ja przez całe lata tak wierzyłem. Służyłem temu kościołowi i ty nie odchodź ani na krok.
Czyli zobowiązywał syna do postępowania tą samą drogą. Drugi protestant mówi: synu,
jak tak wierzyłem przez całe swoje życie, ale ty jeśli spotkasz prawdę inną, lepszą, to co?
To idź za nią. Czy jest różnica? Jest duża różnica. Wydaje mi się, i dlatego te słowa Eliasza mówi: czy wy będziecie długo tak postępować? Zamilkli. Nie umieli dać czego?
Odpowiedzi.
Ale bratersko, na ten werset jeszcze chciałbym popatrzeć raz i popatrzeć taki maleńki zapis.
Zostałem ja sam, a proroków Baala ile?
450. Jaki to stosunek? 1:450.
Jeśli byśmy tak popatrzyli, to tego prawdziwego kapłaństwa jest dużo czy mało?
Bardzo, bardzo mało. Czy jest tutaj ukryte pewna rzecz? Nie wiem. Ale ukazany pewien stosunek,
jak duże jest kapłaństwo bałwofalcze.
Bo tak byśmy tutaj mogli na ten obraz popatrzeć. Eliasz przez swoją ofiarę sprawił, że to 3,5-letni posuszy syła deszcz, lecz każe wybić wszystkie proroki. Czy Jezabel była tym zadowolona? Bardzo się rozgniewała i mówi: jeszcze dzisiaj ja z tobą co? Się rozprawię. Musiał uciekać. I w ten oto sposób prorok Eliasz znalazł się w miejscowości 19 rozdział, a werset 3 mówi: Eliasz uciekł do Bersheby, która była w Judztwie. Ucieka przed prześladowaniem. Czytając opis tych wydarzeń związanych z działalnością Eliasza i Elizeusza, to możemy ich określić jako wielkich proroków. Jeszcze nie wspominaliśmy o Elizeuszu, za chwilę będziemy. Eliasz przedstawia proroka słowa i wielkiej działalności, czyli czynu. Elizeusz, towarzysząc mu, przedstawia proroka tylko słowa. Będzie wskazywał nie na klasę kościoła, ale na klasę wielkiego grona, o czym później wspomniemy. Jezabel wskazuje na upadły kościół rzymski, nienaroszony, czyli niereformowalny kościół rzymski. Achab wskazuje na władze rzymskie, władze cywilne, na rządy papieskie.
I tak znalazł się prorok Elizeusz w miejscowości Berseba. Ber i Seba, Berto, studnia, Seba, przymierze, przysięga. I jest to studnia przysięgi, którą wcześniej zawarł Abraham z królem Abimilechem. To oznacza, jest to w pierwszej księdze Mojżeszowej, 21 rozdział, 31 werset. To znaczy, że wypływająca woda z tej studni wskazuje na prawdę Słowa Bożego zapewnioną przysięgą przez Ojca, że to, co czerpiemy z tej studni, jest prawdziwe. Eliasz odszedł na chwilę, ten zapis podaje, i usiadł pod jałowcem. Usiadł pod jałowcem, może... Potem poszedł na puszczę na jeden dzień drogi, a gdy przyszedł, usiadł pod jednym jałowcem i coś sobie życzył. Życzył sobie śmierci. Rzekł, dość już, o Panie, weź mi duszę moją, bo mnie jest lepszy od ojców moich. Mówi, zabierz mnie już dzisiaj. Już mam dość tego ciężaru, który ponosiłem. Myślę, że przychodzi chwila doświadczeń dla ludu Bożego. Pomimo mocnej wiary możemy stać się zmęczeni. Zmęczeni walką z bałwochwalstwem, niemoralnością, szeroko pojętną, czy to duchową, czy fizyczną. Wydaje się, że już więcej nic nie uczynimy. Chcielibyśmy może zakończyć wędrówkę, obojętniemy i tak jak ten Eliasz, co zrobił jeszcze? Zasnął. Już mam dość tego wszystkiego. Cóż na to Pan? Mówi, wstań, jedz, bo masz przed tobą daleka droga. I o mocy tego pokarmu przed 40 dni i nocy, aż doszedł do góry jakiej? Choreb. A góra Choreb to co to jest? Jaka to góra? No to w paśmie gór Synaj, ale to jest góra Synaj, na którą, co brat wcześniej wspominał, Mojżesz chodził z tablicami. Jak często on tam wchodził na tą górę? Znalazł się na górze Choreb, mówi w jaskini. Być może jest to jaskinia czyja? Mojżesza. No przecież jak tam chodził, to nie jest takie proste. Ja nie doszedłem. Na sam koniec nie doszedłem. Spłukłem. Jest to... Można sobie tylko wyobrazić. W jaskini Mojżesza. I rozmyśla. Przeczytajmy słowa. 19 rozdział, a 8 werset. A tak szedł i jadł i pił, aż szedł o mocy pokarmu onego 40 dni i 40 nocy, aż do góry Bożej Choreb. Doszedł do góry Choreb. To wskazuje nam na... do góry, tam gdzie Mojżesz był. Inaczej mówiąc, doszedł do Królestwa Mesjasza. Pozaobrazowy Eliasz Kościół doszedł do pewnego punktu. Może nie będę mówił o datach. Ale podszedł do punktu w zrozumieniu proroctw, w zrozumieniu Starego Testamentu, że pewne czasy już zaczęły się wypełniać. Co to oznacza? To znaczy, że zaczęto dogłębnie badać Stary Testament pod kątem tego, że są to cienie przyszłych dóbr. Biorąc pod uwagę to, co apostoł później mówi, że cokolwiek przedtem napisano, to napisano ku naszej co? Nauce. Klasa Eliasza dokonała bardzo poważnej pracy po powrocie z pustyni. Badając, poznając proroctwa Starego Testamentu, a jednocześnie obserwując wypełnienie się ich w wieku Ewangelii. Przy jaskini Mojżesza zniechęcony Eliasz poznaje plan Boży. Odnośnie ustanowienia Królestwa Mesjasza oraz zniesienia pewnego porządku rzeczy. 19 rozdział, 10 do 12 wersetu. Który odpowiedział na pytanie, co tu czynisz, Eliaszu? Który odpowiedział, gorliwie się zastawiał u Pana, Boga zastępów, albowiem synowie izraelscy opuścili przymierze Twoje, ołtarze Twoje zburzyli, proroki Twoje nieczem pomordowali, a zostałem ja sam. Mówi, a teraz szukają mojej duszy, aby ją odjąć. Wtedy onże głos rzekł, wynić, a stań na górze przed Panem. Oto Pan przechodził, i wiatr gwałtowny i mocny, podracający góry, łamiący skały przed Panem. Ale Pan nie był w onym wietrze. Za wiatrem było trzęsienie ziemi, a nie był Pan w onym trzęsieniu ziemi. Za trzęsieniem był ogień, ale Pan nie był w onym ogniu, a za ogniem był głos cichy i wolny. Ja myślę, Pan ukazał coś Eliaszowi. W pierwszej kolejności okazuje mu wiatr, trzęsienie ziemi, a na końcu, no nie na końcu, ogień, a na końcu mówi jest głos cichy i wolny. Bratelstwo, gdybyśmy chcieli tak popatrzeć na symbolikę, wiatr. Co to jest wiatr? Przewracający góry. W Ewangelii, ja myślę, że wiatr symbolizuje wojny, siły, prawda, pewne, wojenne. To jest, ma łączność z Ewangelią Mateusza. I będą wojny, bądź wieści o wojna. Co 24 rozdział o tym mówi. W objawieniu jest wspomniane o powstrzymających wiatrach aż do czasu, aż co? Popieczętujemy sługi Boże na czołach. I ja myślę, gdybyśmy chcieli tak popatrzeć na czas, w jakim to czasie miało miejsce, to takimi wiatrami powstrzymanymi później była pierwsza i druga wojna światowa. Ona dotknęła prawie cały świat. A za wiatrem było trzęsienie ziemi. A trzęsienie ziemi? No jakie rewolucje, prawda? Ja muszę przyznać, że ilekroć czytałem to, będąc młodszy, to zawsze myślałem o rewolucji, wiecie jakiej? Październikowej. Październikowej. Proszę? Ja wiem, że to naleciałości, to można tak określić, ale była rewolucja. Tak jest co najmniej określone, że była rewolucja. I francuska była trochę wcześniej, prawda? Ja myślę, że to wskazuje na rewolucje społeczne. No i tak się zadawałem sobie pytanie, czy to w Związku Radzieckim, no, nie był jeszcze Związek Radziecki, była rewolucją społeczną. Może w pewnym stopniu tak, ale chodziło cały czas o zmianę czego? Ustroju też, władzy. Ale myślę, że dzisiaj z perspektywy tego czasu, to dzisiaj nam zagraża coś innego. Te rewolucje społeczne inaczej może wyglądają. Ja chciałbym wspomnieć o jednym takim przejawie, który nie tak dawno, bo chyba 2 lata temu, ruch oburzonych. Środki masowego przekazu bardzo wiele o tym wspominali. Ludzie są niezadowoleni z obecnego porządku rzeczy. I wzmianka jest, że ruch ten skupia przede wszystkim ludzi niezadowolonych, ale niezależnie, bardzo młodych, ale również, bo oni są niezadowoleni z przyszłości dla siebie. Nie widzą żadnych co? Perspektyw. Ale czy ci, co pracują, są niezadowoleni? Zadowoleni? Też niezadowoleni. Też ten ruch skupia tych pracujących. Ale skupia też i kogo? Emerytów. Czy emeryci są zadowoleni? No, ja bym tak. Siostra mówi, że tak. Zależy w jakim kraju. Wie braty, ja myślę, że każdy to kraj dotknie i to dotknie dlaczego. Dzisiaj żyjemy, są wykorzystywane nowoczesne środki przekazu, że są w stanie sparaliżować w jednym czasie praktycznie wszystkie miasta świata. Melbourne też może dotknąć. Dzisiaj się kliknie i już praktycznie wszędzie jest wiadome. I są w stanie wyprowadzić tych ludzi gdzie? Na ulicę. To był tylko malutki przejaw. Sygnał. Ale my możemy sobie, ja nie mówię, że to w ten sposób będzie. Tylko możemy sobie wyobrazić, jaka to jest potężna siła. Może sparaliżować praktycznie wszystko. I to w końcu doprowadzi do anarchii, czyli którą Eliasz widział w postaci czego? Ognia. To katastroficzne wydarzenie nie są skutkiem boskiej działalności. Bo ktoś by powiedział, że to wszystko działa Pan. W widzeniu mówi, że Pana tam co? Nie było. Tylko wszystko to się działo przed kim? Przed Panem, prawda? Ale w tym nie było. To nie jest skutkiem boskiej działalności. Są właściwie, to wszystko jest owocami upadku i degradacji człowieka. Degradacji grzesznych ludzi. Oni do tego mogą doprowadzić. A za ogniem był głos cichy i wolny, co wskazuje na początek już tysiącletniego królowania kompletnego Chrystusa. Według zamiaru Bożego wielki, jak szeroki świat ucisk upokorzy człowieka i błogosławieństwa będą spływać pod warunkami nowego przymierza. Eliasz w jaskini Mojżesza zastanawiał się nad całym narodem. Nad całym narodem izraelskim, ale także nad własnym losem. Gdzie czytamy 13 i 14 werset. Bo gdy usłyszał Eliasz, zakrył oblicze swoje płaszczem swoim i wyszedł, stanął w drzwiach jaskini, a oto do niego głos mówiący: co tu czynisz, Eliaszu? A on odpowiedział tak: gorliwie się zastanawiał o Panu, Bogu zastępów, albowiem upuścili przymierze Twoje, synowie izraelscy, ołtarze Twoje poburzyli, proroki Twoje mieczem pomordowali. Zostałem ja sam i szukają mojej duszy, aby mi odjąć. Gorliwie się zastawiał o Pana, Boga zastępów, albowiem upuścili przymierze. Gorliwie. Ja się modliłem za narodem jakim? Izraelskim. Co się z nim dzieje? Że prawdziwego Boga co? Opuścili. Gorliwie się zastawiał. Myślę, żebyśmy powiedzieli, że Eliasz w swoich modlitwach, swoje modlitwy kierował za narodem izraelskim. To podobnie jak to wcześniej Mojżesz. Mówi, ależ zostałem ja sam. Pytanie. Czy był sam?
Nie.
No to dlaczego Eliasz mówi, że on był sam? Proszę? Nie wiedział o nich. A pytanie, czy ci 7000 wiedzieli o Eliaszu? No to jak takie działalność prowadził dużą w Izraelu i oni nie wiedzieli, no nie słyszeli? Mówi, ja zachowałem sobie 7000, których kolano się nie skłoniło przed Baalem. Ja myślę, braterstwo, cały czas mówi, musimy popatrzeć, że Eliasz był prorokiem słowa i czynu. Widział błąd, mówił o błędzie. Ci widzieli błąd, ale co? Przemilczeli. Przemilczeli. Ja myślę, braterstwo, że możemy to przełożyć na dzień dzisiejszy, na nasz czas. Czasami widzimy błąd, ale dla, mówimy, tak zwanego spokoju. Nie chciałbym tutaj określić tego świętego spokoju. Ja o tym mówił nie będę. Wszystko chcielibyśmy zanieść pod dywan. Nie ma sprawy. Mówi, no tak. Ja nie chcę tych rzeczy czynić. Ja nie chcę tak postępować, ale jak ktoś sobie postępuje, niech sobie co? Postępuje. A to dotyczy narodu jakiego? Izraelskiego. No, narodu wybranego. Czyli, jak popatrzymy, Eliasz o nich nie wiedział. Oni się nie uzewnętrznili. A Eliasz ostro krytykował błąd, który się dział w Izraelu. Następnie Eliasz otrzymał polecenie, aby ogłosić zmianę rządu. Przez pomazanie na króla Hazela nad Syrią, Hazala nad Syrią, a jego nad Izraelem, który właściwie mieli za zadanie dokonać zniszczenia bałwochwalczego systemu i przygotować siebie na zabranie, a Elizeusza naznaczyć w miejsce siebie, tak? Na swoje miejsce. I tutaj bratelstwo wychodzi na widownię prorok Elizeusz. Co się wykłada imię jego? Bóg jest mi ratunkiem. Eliasz przychodzi i zarzuca płaszcz na niego. Co to oznacza? Płaszcz zarzuca Elizeuszowi. Władza. Może przeczytajmy 19 rozdział. 19 werset 19 rozdziału. O, no tak. A tak oni odszedłszy stamtąd znalazł Elizeusza, syna safatowego, a on orze i 12 jarzem wołów przy nim, a sam był przy 12 jarzmie. Idąc mimo niego, Eliasz wrzucił nań płaszcz swój, który opuściwszy wody, bieżał za Eliaszem i rzekł: niech pocałuję, proszę, ojca mego, matkę moją i pójdę za tobą. Który rzekł: idź, a wróć się za się, ponieważ widzisz, com ci uczynił. Czyli Eliasz Elizeuszowi zwrócił uwagę: ty widzisz, ty wiesz, co ja tobie uczyniłem. Ja na ciebie zarzuciłem swój co? Płaszcz. Co to może oznaczać? No, płaszcz symbolem mocy, może władzy, prawda? Byśmy powiedzieli prawdy pochodzącej z wpływu Ducha Świętego. Ale co oznacza zarzucenie tego płaszcza na Elizeusza? Ponieważ widzisz, co on ci co? Uczynił? Czy Elizeusz rozumiał, co Eliasz mu uczynił? Proszę? Rozumiał. Mówi: dobrze, ja tylko skoczę na chwilę, pożegnam się w domu, prawda? I mówi: ale pamiętaj, co ja uczyniłem, żebyś czasami inaczej nie zrobił. A braterstwo, a my to rozumiemy. Co to uczynił takiego? No, zarzucił płaszcz. A co to za to znaczenie? Ja myślę, ja przywołam tylko, teraz tak mi przychodzi na z pamięci sytuacja taka. Jedna niewiasta wchodziła pod płaszcz gdzieś tam, prawda? No, boza. No, to co to znaczyło? Ochrona, prawda? I ja myślę, bratelstwo, że tutaj ja ciebie biorę, Eliasz daje jasno do zrozumienia, ja cię biorę pod swoją opiekę. Będziesz mnie towarzyszem. Będziesz korzystał z mojej mocy i prawdy, którą mnie Bóg udzielił. Czyli będziesz od tego czasu moim towarzyszem. I w ten oto sposób dwaj mężowie znaleźli się w miejscowości Galgal. To już mówi Druga Królewska. Drugi rozdział. I stało się, mówi, gdy miał wziąć pan Eliasza w wichrze do nieba, że wyszedł Eliasz z Elizeuszem z Galgal. Czyli znaleźli się wcześniej gdzie? Galgal. I wychodzą z Galgal. Co znaczy Galgal? Świat. Koło pędzące. Odwalenie lub odrzucenie. Ale bratelstwo, ja popatrzyłem na pewne zdarzenie w czasach Jozuego, bo to znaczenie Galgal jest odwalenie, odrzucenie, ale jeszcze jedno jest znaczenie, które nie jest, może ja nie patrzyłem do Stronga, ale nie jest w naszych korkondancji tej wspomniane, a jest to w znaczeniu imion z języka niemieckiego przetłumaczone, że jest to jeszcze jedno znaczenie: usunięcie hańby. Galgal, usunięcie hańby. Bardzo ciekawe zdarzenie, kiedy naród izraelski przeszedł przez pustynię, wyszedł z niewoli egipskiej, przeszedł przez pustynię i no, 5 rozdział Księgi Jozuego, 9 werset mówi: potem rzekł Pan do Jozuego: dzisiaj zdjął pohańbienie egipskie z was samych. Może 8-9. No całość, nie chcę całości czytać. Ponieważ zdarzenie było to, że idąc przez pustynię, nie byli obrzezani. Byli obrzezani ci, którzy wyszli, ale ci, co się urodzili, nie byli obrzezani. I kiedy mieli być obrzezani, 8 werset mówi: a gdy już wszyscy grób był obrzezany, mieszkał na miejscu swoim w obozie, aż się wygoili. Potem rzekł Pan do Jozuego: dzisiaj zdjął pohańbienie egipskie z was i nazwano imię miejsca onego Galgal aż do dnia tego. Aż do dnia dzisiejszego, tak. Czyli wyraźnie wskazuje, że zdjęte zostało pohańbienie. Co to oznacza? Zostało usunięta hańba. Obrzezanie było tam. Tam, jeżeli popatrzymy, to obrzezanie to jest zewnętrzny znak przymierza czyjego? Uczynionego z kim? Z Abrahamem. Zewnętrzny znak przymierza Abrahamowego. Dla ludu Bożego wieku Ewangelii oznacza to obrzeskę czego? Serca. I myślę, braterstwo, że ci dwaj mężowie znaleźli się w Galgal. Po latach tułaczki na tym świecie, po latach prześladowań, po latach wpływu otoczenia na życie duchowe, byśmy powiedzieli, że Kościół i klasa wielkiego grona doszła do punktu, że trzeba powrócić do wiary na świętym podanej. Tak jak tam, wasi mężowie to czynili tam na początku. Wy dzisiaj to samo powinniście co? Czynić. I myślę, że to jest dla nas pewnego rodzaju też lekcja, żebyśmy czasami nie szli za innymi nowościami, bo prawda na przestrzeni lat, ona się nie zmienia. Starajcie się czynić obrzeskie serca, odrzućcie uczynki ciała i diabła, obierając życie duchowe przez powskromienie rządz i namiętności grzesznych. Gdybyśmy chcieli to umieścić w czasie też, moglibyśmy powiedzieć, że jest to początek której obecności naszego Pana, która przypada na rok jaki? 1874. Następnie mieli iść ci dwaj mężowie do Betel. Druga Królewska, drugi rozdział, werset drugi i trzeci. I rzekł Eliasz do Elizusza: proszę, siedź tu, bo mnie Pan posłał aż do Betel. I rzekł mu Elizeusz: ja tutaj nie zostanę. Jako żywy Pan i jako żywa dusza Twoja, że się siebie nie puszczę. I poszli do Betel. Wtedy wyszli synowie prorocy, którzy byli w Betel, do Elizeusza i rzekli: czy wiesz, że jutro zostanie zabrany Twój Pan? Czy wiesz, że dzisiaj zostanie Twój Pan co? Zabrany. Mówi: wiem, ale milczcie. Znaleźli się w Betel. Betel oznacza Dom Boży. Ale ja myślę, braterstwo, że jest to związane też z pewnym wydarzeniem. I to wydarzenie w pierwszej księdze Mojżeszowej, w tym miejscu dokładnie stała drabina czyja? Jakubowa. A co się stało? Co to ta drabina sobie stała i nikt po niej nie chodził? Mówi, może przeczytamy. Bardzo ciekawe, 28 rozdział, a 12 werset pierwszej księgi Mojżeszowej. I śniło mu się, że ona drabina stała na ziemi, a wierzch jej dosięgał nieba. Oto aniołowie Boży wstępowali i zestępowali po tej drabinie. Bardzo ciekawe, że wstępowali, że aniołowie szli do góry, a później schodzili na dół. To oznacza Betel, Dom Boży. Myślę, że drabina wskazuje na łączność ziemi z niebem. To znaczy, że lud Boży doszedł w swym zrozumieniu prawdy, że rozpoczęło się już wzbudzenie Kościoła. Gdybyśmy chcieli wspomnieć o dacie, o czasie, myślę, nie będziemy tutaj prowadzić dlaczego, bo każde podręczniki są tak duże, że można sięgnąć, ale to przypada na który rok? 78. 1878. Rozpoczęło się wzbudzenie świętych członków Kościoła. Możemy powiedzieć, gdybyśmy tak chcieli, to ta praca trwa aż do dnia dzisiejszego. Czytając dalej, ten czwarty rozdział, drugi rozdział drugiej Księgi Królewskiej, a werset czwarty i piąty, to mówi tak. Wtedy mówi, znowu rzekł mu Eliasz: Elizeuszu, proszę siądź tu, bo mnie Pan posłał do Jerycha. A on powiedział: jako żywy Pan i jako żywa dusza, że się dusza Twoja, że Cię nie puszczę. A tak przeszli, poszli do Jerycha. Wtedy przystąpili synowie prorocy, którzy byli w Jerychu, do Elizeusza i rzekli do niego: wiesz, że dziś Pan weźmie Pana Twego od Ciebie? A on im rzekł: wiem Ci, ale co? Milcz się. A tym do Jerycha. Jerycho. Później wspomniemy o tych słowach, co znaczą, ale teraz na razie wspomniemy tylko o Jerycho. Jerycho to jest pachnąca miejscowość, miasto palm, miasto księżyca, owoc miesięcy. Owoc miesięcy. Na krótko przed śmiercią Pana Jezusa, Pan Jezus zobaczył owoc swojej pracy też. Ewangelista Mateusz, 20 rozdział, 29 werset zanotował tak. A gdy oni wychodzili z Jerycha, szedł za nim wielki lud. Chodziły wielkie rzesze, aczkolwiek przy samym końcu wszyscy co? Opuść, malutka gromadka tylko została. Ale to był pewien owoc, który został wyprowadzony z narodu jakiego? Izraelskiego. Pewien owoc. Dzieło wieku Ewangelii ma jeszcze szersze znaczenie. I myślę, że też dobiegł pewien owoc, że dobiegło końca ogólne powołanie. Gdybyśmy chcieli umiejscowić braterstwo w dacie, to kiedy? No. No to ja... 81. Możemy tutaj powiedzieć, podeprzeć przypowieścią o czym? O niewodzie, że przyszedł czas, że niewód został co? Wyciągnięty. I nastąpiła praca, zmiana pracy, że rybitwy wyjmowali ryby i dobre wkładali do naczyń, a złe wyrzucali z powrotem gdzie? Do morza. I myślę bratelstwo, że jeśli nastąpiło koniec ogólnego powołania, to nie koniec, dobrze mówię, ogólnego powołania, to nie znaczy, że nastąpił koniec wysokiego powołania. To zmienił się rodzaj pracy, ale wysokie powołanie jeszcze nie dobiegło co? Końca. Tylko zmienił się troszeczkę rodzaj pracy, praca wśród tych, którzy zostali zaciągnięty przez niewód. A niewód co wyobraża? Powołanie, ale jakie powołanie? No ogólne, no ale określmy to. No ogólne, no co powołało tych ludzi do tej sieci? Powołała nauka o wysokim powołaniu. Nie powołało nie wysokie powołanie, bo by była klasa potężna, w której śmierci. To nauka ściągnęła ludzi różnego gatunku, czyli ryby różnego gatunku, tak tutaj ta nauka ściągnęła do tej sieci potężne rzesze i teraz nastąpiła wewnętrzna praca segregacji. Jordan. Nad Jordan przyszli. 6-7 werset drugiej królewskiej, drugiego rozdziału. Ja może powtarzam, żeby bratysło też patrząc na to śledzili. Drugi rozdział, 6-7 werset. Jeszcze mu rzekł Eliasz, proszę, siądź tu, bo mnie Pan posłał do Jerycha, który odpowiedział, jako żywy Pan, jako żywa dusza Twoja, że się Ciebie nie puszczę. I szli obaj i 50 mężów, synów prorockich szli, stanęli przeciwko z daleka, a oni obaj stanęli nad Jordanem. Czyli synowie się prorocy zatrzymali, a oni stanęli nad Jordanem. Nad Jordan przyszedł Eliasz i Elizeusz. Myśmy powiedzieli z daleka, liczni synowie prorocy, którzy z daleka obserwowali pewien fakt, czy stanie się rzeczywiście, że Eliasz zostanie co? Zabrany. Czy Eliasz zostanie zabrany? Było to wielkie zaciekawienie, czy on zostanie zabrany. W tym czasie nie zostali zabrani. A o jakim czasie mówimy? No o 14 roku. Ale w roku dobiegły z kolei znowu powiemy czasy jakie? Pogan. To nie znaczy, że poganie zostali co? Zniszczeni, ale władza została im wypowiedziana. Czyli nie, my powiedzieliśmy, że jeszcze do dziś dnia egzystują, ale już im władza została w tym czasie co? Wypowiedziana. Czy można panować nie mając nieprawnie? A mamy taki przykład w Biblii? Dawid i Saul. Ja myślę, bratelstwo, że tutaj możemy patrzeć na to, że władza została wypowiedziana. Nastąpiło odrzucenie pogan, władza została wypowiedziana, ale jeszcze nie zostali zniszczeni. Ale z drugiej strony nastąpiło wielkie rozczarowanie, byśmy powiedzieli, tych, którzy z dala stali synów jakich? Prorockich. Bo oni już dalej za Jordan co? Nie szli, nie poszli. Nie szli za Jordan. Ja myślę dlatego, że te różne przystanki podróżujących proroków i rozmowy mogą wskazywać na wielkie dzieło przesiewania i podziałów klasy wierzącej pod koniec wieku. A przedmiotem tych prób był właściwie z tego zapisu czas i miejsce co? Zabranie czego? Kościoła. Czyli z naszego punktu widzenia nieraz mogło się wydawać, że to nastąpi w tym czasie, bądź w taki sposób, a to nie nastąpiło. Lecz co znaczą słowa skierowane do Elizeusza? Pożyć tutaj, nie idź ze mną. Rozpoczęto ta podróż od praktycznie Galgal. Mówi, zostań tutaj, nie idź ze mną. Ja pójdę sam. Co znaczą te słowa? Co Eliasz Elizeuszowi chciał przez to powiedzieć? Mówi, Elizeuszu, jeśli masz wątpliwości, to do tego, że Pan mnie zabierze, to zostań tu. Odłącz się ode mnie, bo nam razem jest nie po drodze. Bo Pan mnie na pewno weźmie. Jest to jedno z mocnych doświadczeń dla ludu Bożego. Czy być w tej grupie, która wierzy w zabranie Kościoła, czy też w tej grupie co? Nie być. To jedno z doświadczeń dla ludu Bożego. Jako żywy Pan, jako żywa dusza Twoja, Eliaszu, ja Ciebie co? Nie opuszczę. To znaczą te słowa. Elizeusz, rozumiem, Eliasz zapytał, czy wiesz, co ja Tobie co? Uczynił? Ty masz mi być towarzyszem. Elizeusz na dobre i na złe chciał być do końca towarzyszem Eliasza. To może jasno wskazywać, że tylko wytrwali towarzysze Eliasza aż do zabrania mogą należeć do klasy Elizeusza, mogą należeć do klasy wielkiego grona. Wytrwali. Bo jeśli będzie brakować wytrwałości, to nie znajdą się też w klasie wielkiego grona. Synowie prorocy, ich słowa, czy wiesz, że dzisiaj Pan cię co? Pana Twojego zabierze do Elizeusza. Co znaczą te słowa? Synowie prorocy wywodzili się ze szkół Betel i Jerycha. Być może, że w tych szkołach nauczał też i Eliasz, będąc w tych miejscowościach. Posiadali wiedzę odnośnie zabrania Eliasza. I myślę, że mogą przedstawiać klasę badaczy Biblii, którzy nie uczynili zupełnego poświęcenia. Mieli zrozumienie odnośnie powołania, zabrania Kościoła, ale spodziewali się, że nastąpi to kiedy? Dziś. Dziś. To jest może wieżne z innym wydarzeniem, ale może to przy innej okazji. Chcieliby, żeby to zaraz się odbyło. Brakowało wiary, zaufania do Pana. Pełnego zaufania. Że jeśli Pan o tym mówi, to na pewno się to stanie. Ale co słowa? Wiem Ci, ale milcz się. Elizeusz mówi, ja wiem też o Ty. Ale co? Milcz się. To nie mówić o zabraniu Kościoła? Myślę, że to wyrażenie, że Elizeusz nie życzył sobie dyskusji na temat czasu, miejsca zabrania Kościoła. Nie, żeby nie mówić o zabraniu Kościoła, ale nie określać dokładnie daty, że w tym, a w tym to czasie się to stanie. Mówi, ja wiem, że zostanie zabrany, ale milczcie. I on się nie zniechęcał, że Eliasz nie został zabrany. Elizeusz dalej z nim co? Postępował. Nie życzył sobie wielkiej dyskusji, bo te dyskusje bardzo mogą poróżnić kogo? Braci. Bardzo szybko można się rozejść. Te sprawy należą Panu Bogu. Przejście przez Jordan. Ale bracie Janek to chyba... Nie. Co brat Janek może wyjść, a ja mam kończyć, tak? Ja myślę, braterstwo, że jest wieczór. Ja wiem, że braterstwo by ciekawiło to przejście przez Jordan i... Ale... Kończyć? A o której kolacji mówisz? 5 minut. Przejście przez Jordan. No, mieli daleką drogę. Drugi rozdział drugiej królewskiej, 8 werset. Wziąwszy Eliasz płaszcz swój, zwinął go, uderzył nim wody i rozdzieliły się tam i sam, tak iż przeszli obaj po suszy. Płaszcz Eliasza. Co wskazuje płaszcz Eliasza? Mówiliśmy, że to jest to. Znakiem boskiej mocy, której mu udzielił kto? Pan. To oznacza, że błogosławieństwo dane Kościołowi też, bo obydwaj przeszli. Że mając tą moc Eliasz, że błogosławieństwo dane Kościołowi, ale z tego samego błogosławieństwa korzystał kto? Eliasz, czyli korzysta też klasa z Kościoła. Bo jedno jest powołanie. Nie ma powołania do klasy wielkiego grona. Rozdzielenie wód Jordanu. Wody się rozdzieliły. Co to oznacza? Myślę, że braterstwo w pewnym sensie wskazuje na, że ludy zostały podzielone. Ale, bo i to, co wcześniej Eliasz miał uczynić, że nad Syrią pomazać Hazaela, nad Syrią, a Jehu nad Izraelem, to w tym celu, aby warunki się co? Zmieniły. Już wpływ Jezabeli nie był taki, jaki był do tej pory. Czyli warunki tutaj może wskazywać na podzielenie, gdzie lud Boży bardziej był bezpieczny niż w tych czasach pustynnych. Ale Jordan jest ściśle złączony z innymi wydarzeniami. Naród izraelski, wchodząc do ziemi obiecanej, przeszedł przez Jordan. Gideon doprowadził wybrańców do wód Jordanu. A w jakim celu? Żeby próba przy tym Jordanie. Jan chrzcił w Jordanie. Żydzi wyznawali swoje grzechy i powracali do harmonii z prawem Mojżesza. Pan Jezus został chrzczony gdzie? W Jordanii. Jordan, znaczenie. Osądzony, oznacza osądzony, potępiony. Figuruje na przekleństwo, na wyrok, jaki ciąży nad rodzajem ludzkim. Kazanie na śmierć, tak jak Jordan wpływa do Morza Martwego. Aczkolwiek tak zawsze nie będzie. Bo mówi w psalmie 114:3, że Jordan popłynie nazad, wstecz. Czyli czasy się w przyszłości zmienią. Ale tutaj te wody zostały na chwilę zatrzymane. A więc co Jordan znaczy teraz dla nas? W sprawach nowego stworzenia Jordan oznacza ofiarowanie się Bogu, to aż do śmierci. Przejście przez Jordan oznacza, że prawdziwie wierzący nie podlegają przekleństwu i potępieniu, jakie ciąży nad całym rodzajem ludzkim. Czy ciąży? Jak długo będzie ciążył? Aż ofiara kozła, czyli klasy Kościoła, dobiegnie co? Końca. Wtedy dopiero nastąpi pewnego rodzaju zmiana. Eliasz i Elizeusz idą dalej. 9-11 werset. A gdy przeszli, rzekł Eliasz do Elizeusza: żądaj, czegoś chcesz, abym ci uczynił, pierwej niż będę wzięty od ciebie. Wtedy rzekł Elizeusz: proszę, niech będzie dwójnasobny duch twój na mnie. Ale mu on powiedział: trudnej rzeczy pożądał. Wszakżeż ujrzysz mnie, jak będę wzięty od ciebie, tak ci się stanie. Ale nie ujrzysz, nie stanie ci się. I stało się, gdy szli rozmawiając, wóz ognisty i konie ogniste rozłączyły obydwóch i wstąpił Eliasz w wichrze do nieba. Co Elizeusz widząc, woła: ojcze mój, Boże Izraelski, jazd do jego. I nie widział go więcej, a pochwyciwszy szaty swe, rozdarł je na dwie części. Eliasz i Elizeusz idzie dalej. To wskazuje tak, byśmy powiedzieli, że po pewnych zawodach, po tym, co się spodziewali, a nie spełniło się, niezrażnieni badacze idą dalej i już nie są skierowani do żadnego co? Miasta, do żadnego miejsca. Po prostu idą za Jordanem. Do jakiejkolwiek daty. Tak jak było wcześniej. Po prostu idą, oczekują, aby Pan wypełnił obietnicę wzięcia w czasie i w sposób, jaki On uzna za właściwy i słuszny i w jaki Mu się to spodoba. Kiedy tak szli, rozmawiali, rzekł Eliasz do Elizeusza: żądaj ode mnie czego, co ci mam uczynić, zanim zostanę wzięty. Może Eliasz myślał, że czegoś innego pożąda. A on zażądał, Elizeusz zapragnął dwie trzecie ducha, które Eliasz zapragnął dwie trzecie ducha, którą posiadał. Elizeusz zapragnął dwie trzecie ducha, które posiadał Eliasz. Do czego mu ten duch był potrzebny? Do tej pory szedł w cieniu Elizeusza. Eliasza. Eliasz prorokiem słowa i czynu. Elizeusz, wspomnieliśmy, że prorokiem słowa. On chciał być, kiedy mam zostać sam, to ja chcę być też prorokiem czego? Czynu. Ja chcę w podobny sposób jak ty to czynić. Ale Eliasz mówi, trudnej rzeczy pożądał. Trudnej rzeczy zażądałeś. Ale mówi, jeśli nie ujrzysz, że jak będę wzięty, to otrzymasz. A jeśli nie ujrzysz, to nie otrzymasz. Otrzymanie ducha było jak gdyby uwarunkowane. Jeżeli będziesz bacznym obserwatorem, jeśli będziesz bardzo obserwował, to rozeznasz ten czas. A jeżeli nie będziesz obserwował tego czasu, nie rozeznasz. I stało się, gdy szli rozmawiając, autobus ognisty wjechał i konie ogniste rozłączył tych dwóch. Eliasz wstąpił w wichrze do nieba. Wóz ognisty, bratelstwo. Wóz ognisty. Ogień to zawsze będzie wskazywał na co? Na doświadczenia. A wóz ognisty? Może wskazywać szczególnie na bardzo trudne warunki, jakie będą towarzyszyć w ostatnich dniach, kiedy członkowie na ziemi będą. Będą to bardzo srogie doświadczenia. I te doświadczenia dopiero dokonają oddzielenie klasy Kościoła od klasy wielkiego grona. Przytoczę myśl z Replintów 1944-1916 roku. Wóz ognisty. Nie wiem, jaki to będzie, ale wierzymy, że na pewno doświadczenia podzielą lud Boży na dwie części. Drogie doświadczenia podzielą na dwie części. Te doświadczenia wywołają konie, które będą ciągły ten wóz. Też konie jakie? Ogniste. To znają konie. Doktryny, prawda? Konie wskazują na doktryny, nauki. Lecz one mogą być prawdziwe lub nauki mogą jakie być? Fałszywe. To które nauki podzielą? Ale Słowo Boże też jest jako miecz jaki? Obosieczny. Czyli jeżeli będziemy stosować zasadę Słowa Bożego, to ono też potrafi co? Podzielić. Ono potrafi rozdzielić błąd od fałszu. To jeżeli jest prawdziwa nauka, a ma być rozdzielona, to z drugiej strony jest nauka jaka? Fałszywa. Ale myślę, że tutaj, jeżeli mówi, że konie doktryny i ogniste, że nauka ta podzieli dwie klasy, nauka prawdziwa. Odłączę klasę Kościoła od klasy wielkiego grona. W końcowych dniach wieku Ewangelii. I wstąpił Eliasz w wichrze do nieba. To nam dostarcza, braterstwo, pewnej lekcji, że pozaobrazowy Eliasz, czyli Kościół, wstąpi do nieba, a klasa Elizeusza, czyli wielkie grono, pozostanie jeszcze na ziemi. Ale mówi, że wstąpił w czym? W wichrze. A wicher, kiedy powrócimy z powrotem znowu do kiedy stał przy jaskini Mojżesza, to najpierw był co? Wicher. Potem trzęsienie ziemi i ogień. To kiedy zostanie wzięty? Mówi, że wicher go zabrał. To w której części? W pierwszej części. W pierwszej części. Moglibyśmy tu przytoczyć to samo z objawienia, gdzie mówi, że wiatry są powstrzymywane. I tak długo będą powstrzymywane, aż zostanie ostatni członek popieczętowany na czołach. I nastąpi, byśmy powiedzieli, trąba powietrzna. Wicher. Ono nie dotknie, czy nie to, że tylko zabrany Kościół, ale ten wicher dotknie cały świat. I to jest bardzo ściśle związane z tym, że klasa wielkiego grona się zorientuje. 12 i 13 werset Może dalej prowadzić, nie będziemy na tym 12 zakończymy i 13. Co Eliasz widząc woła? Ojcze mój, ojcze mój, wozie izraelski, jazdo jego. I nie widział go więcej, a pochwyciwszy szaty swoje, rozdarł na dwie części. I podniósł płaszcz Eliaszowi, który spadł i wrócił się na brzeg Jordanu. Dlaczego nie zawołał na wichrze, ale zawołał wozie izraelski, jazdo Boża? A odnośnie wichru nic nie wspomina. Eliasz dokładnie wiedział, że Pan ma być, że Elizeusz dokładnie wiedział, że Eliasz ma być co? Zabrany. On nie kwestionował tego faktu, tylko zwrócił uwagę na jazdę i na wóz. Dlaczego pozwoliłem, aby między nas wjechał wóz ognisty? Dlaczego zezwoliłem na poróżnienie się braci, a teraz oni zabrani, a ja zostałem sam? Co ja mam czynić? Mówi, ojcze mój, wozie izraelski, jazdo. Co ja mam teraz czynić? Rozdar szaty swoje. Co znaczy rozdarcie szaty? Elizeusz rozdziera szaty. Myślę, braterstwo, rozdarcie szat stanowi wyraz wielkiego wewnętrznego przeżycia. Chciałbym przytoczyć tutaj, ja tylko przytoczę. Ruben, kiedy nie zastał Józefa w studni, rozdarł szaty swoje. Jakub na wieść, że nie ma syna, rozdarł szaty swoje. A więc po rozłączeniu Kościoła pozostaje żal. Mówi, moglibyśmy powiedzieć, ale może jeszcze chciałbym tutaj o tej rozdarcie szat. Rozdarcie szat też mogą wskazywać coś innego. Nie tylko żal. Mogą symbolizować doskonałość charakteru. W Starym Testamencie jest wspomniane, że kto nie mógł rozrywać szat? Arcykapłan, a kapłani też nie mogli rozrywać swoich szat. To jest wzmiankowane 3 Mojżeszowa, 10 rozdział, 6 werset i 21 rozdział, 10 werset. A więc ani najwyższy kapłan, ani kapłani nie mogli rozdzierać szat swoich. Kapłani to jest przy takim momencie, kiedy 2 synów Arona zostało zabitych, no jak nie mieć żalu po swoich braciach czy po swoich synach. I tam jest wspomniane, że nie będą rozdzielać szat swoich. Lecz Elizeusz rozdarł swoje szaty. Co to wskazuje? Wskazuje na to, że klasa wielkiego grona nie jest klasą jaką? Kapłańską. Ona cały czas towarzyszyła, ale nigdy nie była klasą kapłańską. Rozdarł szaty swoje, bo nie był kapłanem. Ja myślę, że ta klasa zorientuje się, o czym mówi prorok Jeremiasz, 8 rozdział, 20 werset, że przeminęło żniwo, skończyło się lato, a myśmy co? Niewybawieni. Wielkie grono odnowi swoje poświęcenie, otrzyma osobiste błogosławieństwa i moc pokazane przez porzucony płaszcz Eliasza. Ja myślę, braterstwo, mogliśmy patrzeć jeszcze dalej, ale chciałbym już na tym zakończyć, żebyśmy patrząc na tych mężów, szczególnie na Eliasza, patrzyli na wielką jego działalność i aby ta działalność nas pobudzała do naszej działalności. To, co w pytaniu było wspomniane, odnośnie po czym poznać, że mamy to poświęcenie ducha. I ja myślę, że to jest tak jak ten płód, który się rozwija, że musi w naszym życiu przyjść, jak w łonie matki przychodzi co? Ożywienie, poruszenie. To znaczy, że chcemy iść tą drogą, którą wybraliśmy na początku i podążać aż do końca, żebyśmy umieli iść za naszym Panem, gdziekolwiek by nas posłał, żebyśmy się znaleźli w Jego wspaniałym Królestwie. Tego braterstwo życzę, jak i sam gorąco pragnę.